Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w deszczowy poniedziałek i chłodny. Wawrzyniec Szwaja za konsoletą program zrealizuje. Sławomir Orlik przy telefonach będzie odbierał Państwa zgłoszenia do naszego dzisiejszego programu. No, oczekujemy, że Państwo wezmą udział oczywiście w dzisiejszym czasie reakcji jak zwykle. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy. Na początek mail. O poczcie czasami przychodzą do nas różnego rodzaju skargi, zastrzeżenia, czy też pytania dotyczące działalności Poczty Polskiej. Tym razem także nadszedł do nas mail. Staramy się reagować w tego rodzaju sytuacjach. Dzisiaj do naszego programu nie zaprosiliśmy żadnego przedstawiciela Poczty Polskiej, ponieważ wydaje mi się, że wystarczą moje wyjaśnienia w tej sprawie. A nasz słuchacz napisał: redakcjo, czasu reakcji. Sprawa, z jaką zwracam się do redakcji, wymaga niezwłocznej interwencji. Dotyczy ona pocztowych przesyłek poleconych. Otóż mój syn wraz z synową i dziećmi przed niemalże rokiem wyprowadzili się ze Szczecina do województwa dolnośląskiego, a na były szczeciński adres wciąż znajdują się w skrzynce na listy, a wiza o nadejściu przesyłki poleconej. Więc poszedłem z nimi na pocztę przy placu Grunwaldzkim, gdyż terytorialnie adres poprzedniego zamieszkania syna pod tą pocztę podlegał. Prosiłem panią w okienku, aby podczas zwrotu poczty zaznaczyła na przesyłce, że adresaci mieszkają pod nowym adresem w zupełnie innej części Polski, który to adres ich obecnego zamieszkania chciałem pracownicy poczty podać. Pracownica oznajmiła mi, że jedynie adresat może takiego przeadresowania dokonać, gdyż ja nie mam do tego aktu żadnych uprawnień. Nie pomógł nawet mój dowód osobisty, którym się wylegitymowałem, wskazując na to, że moje nazwisko jest tożsame z nazwiskiem obojga adresatów. Poprosiłem kierownika tej placówki pocztowej o pomoc, gdyż powszechnie nam wiadomo, że nieodebranie kolejnych przesyłek poleconych prawnie uznaje się za doręczone. Lecz kierowniczka ponownie potwierdziła dokładnie to samo, co wcześniej oznajmiła mi urzędniczka. Od tamtej pory było już kilka takich zawiadomień o nadejściu przesyłki poleconej, a ja jedynie do kosza mogę je z bezsilności wyrzucić, nie wiedząc nawet, z jakich instytucji były wysyłane. Szanowny panie Kazimierzu, autorze tego maila, no ja mogę tylko potwierdzić zdanie i pracownicy poczty, i kierowniczki, że tylko i wyłącznie adresat ma prawo do dokonania takiej zmiany, przeadresowania korespondencji na swój nowy adres. Nie może tego zrobić żadna inna osoba. No tutaj wydaje mi się, że panie miały w zupełności rację. A tak poza tym, to jeżeli dana osoba zmienia adres zamieszkania, a spodziewa się przesyłek poleconych, zwłaszcza od bardzo ważnych instytucji, i wie, że kilkukrotna próba doręczenia później jest traktowana jako doręczenie skuteczne, to w jego interesie jest powiadomić wszelkie te instytucje, od których spodziewa się korespondencji, o swoim nowym adresie. Tak brzmi moja odpowiedź. Teraz wrócimy do tematu wodolotu. Jadwiga pływała chyba w ten miniony weekend, w sobotę i niedzielę, do Świnoujścia. W piątek rozmawialiśmy z właścicielem Jadwigi na temat cen. No, ceny jak na razie dosyć wysokie, no ale rynek jaki jest, każdy widzi i takie muszą być, żeby w ogóle się to opłacało. Zgadzamy się z tym w zupełności. No, wiemy, że właściciel wodolotu Jadwiga jest zainteresowany współpracą z miastem Szczecin i wiemy, że miasto Szczecin także na taką współpracę jest chętne. Dzisiaj, o ile nam wiadomo, odbyło się, albo może nawet trwa, spotkanie właściciela wodolotu z przedstawicielami miasta i być może jakieś konkrety, jakieś ustalenia, jakieś dobre informacje dla mieszkańców poznamy już wkrótce. Nas najbardziej interesuje zastosowanie programu Szczecin Przyjazny Rodzinie właśnie w tym wodolocie, tak aby rodziny z dziećmi mogły skorzystać z mniejszych opłat za wycieczkę do Świnoujścia i z powrotem. Nasza słuchaczka nie do końca słyszała treść tej piątkowej rozmowy.
Dzień dobry, to Krystyna. Na temat wodolotu, który kursuje do Świnoujścia w sobotę i w niedzielę, jest podana cena. Ale czy ta cena to jest w obydwie strony, do Świnoujścia i powrót, czy tylko w jedną stronę? Dziękuję bardzo.
Ta cena podana, w piątek podana na naszej antenie, to była cena w jedną stronę. Dzisiaj starałem się zweryfikować tę cenę w internecie. Nie znalazłem aktualnych cen. Z tego, co pamiętam, to 60 zł kosztował bilet normalny i 30 zł bilet ulgowy. I są to ceny w jedną stronę. Pan Rafał teraz do nas zatelefonował. Panie Rafale, dzień dobry, witam.
Witam serdecznie pana, witam słuchaczy. Sytuacja wczorajszego dnia wyglądała z wodolotem następująco. Otóż posiadając bilet na ten wodolot, udałem się z rodziną, no z chęcią odbycia przyjemnej wycieczki. Okazało się niestety, że na wodolot nie możemy wejść, ponieważ tutaj, myślę, że się nie pomylę, podaję dokładną liczbę, sprzedano 10 biletów więcej niż jest miejsc. Natomiast no, żona, brzydko powiem, wykłóciła się o odejście na pokład, ponieważ byliśmy z dwójką małych dzieci, także byliśmy w stanie w jakiś sposób te dzieci no, trzymać na kolanach. Także moja rodzina akurat weszła do wodolotu, natomiast pozostałe 6 osób zostało no, z kwitkiem niestety. Natomiast po 15 minutach podróży wodolot musiał zawrócić ze względu na usterkę techniczną.
Panie Rafale, dziękuję za telefon. Nie wiem, co mogło się stać, dlaczego sprzedano więcej biletów niż jest miejsc. Panie Rafale, o ile ja pamiętam, to 50 miejsc, chyba 50 osób mieści taki wodolot. Nie wiem, czy można wpuścić na pokład takiego statku więcej dla osób. No i na temat awarii także nic nie wiedzieliśmy. No postaramy się skontaktować z właścicielem wodolotu i dowiedzieć się, co się stało, i także dowiedzieć się, jaka jest możliwość usprawnienia sprzedaży tych biletów, tak aby nie sprzedawano więcej biletów niż jest miejsc. Panie Rafale, będziemy do tego tematu wracali. Tak jak powiedziałem, dzisiaj dzwoniłem do właściciela wodolotu, ale nie mógł ze mną rozmawiać, ponieważ był na ważnym spotkaniu. Domyślam się, że to chodzi o spotkanie w Urzędzie Miasta. Właśnie w sprawie, no między innymi, zastosowania programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Panie Rafale, dziękuję, pozdrawiam. Mam nadzieję, że następny weekend będzie bardziej udany.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Jeżeli mogę jeszcze tak, słówko, to armator zachował się na tyle profesjonalnie, że wszyscy dostali zwrot biletów lub ewentualnie zaproponowano przebukowanie tej wycieczki na inny termin.
Dziękujemy za ten telefon i za informację. No to są początki, więc domyślam się, że różnego rodzaju nieporozumienia i kłopoty mogą być. Wodolot z 1991 roku, o ile dobrze pamiętam, wybudowany na Białorusi, także kłopoty techniczne mogą się zdarzać. Dajmy czas na to, aby to zafunkcjonowało naprawdę poprawnie. Pan Rafał do nas dzwonił. 510-37-36 numer telefonu do studia. 510-37-32 to jest czujny numer. Tutaj państwo nagrywają swoje wypowiedzi i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Pogoń grała i dostaliśmy po meczu mail od pani Ewy. No, od pani Ewy, ale tu chciałem jest napisane, więc być może to jakiś kolega pani Ewy napisał. Chciałem się podzielić wrażeniami z drogi powrotnej z meczu. Byłem z wnukiem na meczu i wracałem z sektora 18 w stronę ulicy Witkiewicza. Po wyjściu ze stadionu trzeba zejść po schodach w stronę ulicy Witkiewicza. To, co zobaczyłem na tych schodach, to przechodzi ludzkie pojęcie. Rozbite szkło, butelki, kapsle, gałęzie i ludzie przeciskający się po tym torze przeszkód z małymi dziećmi. A było tylko ponad 6 tysięcy osób. Strach pomyśleć, co by było przy większej frekwencji. Kto jest za to odpowiedzialny? Na jesieni było to samo. Napisał kibic i nasz słuchacz, i dzisiaj telefonowaliśmy do rzecznika Pogoni. Obiecał nam, że skomentuje tę sprawę jutro w programie Czas Reakcji. To polecam uwadze. Już raz na ten temat rozmawialiśmy i usłyszeliśmy obietnicę, że tam zapanuje porządek. No niestety widocznie zdarza się tak, że kibice pozostawiają po sobie mnóstwo różnych niechcianych pamiątek i trzeba ten porządek zaprowadzać znacznie częściej i bardziej regularnie. Teraz pani Magdalena. Dzień dobry pani Magdaleno, witam. Nasz pierwszy dzisiaj gość. Dzień dobry pani Magdo. Wracamy do tematu zasygnalizowanego w piątkowym programie, a chodzi o właśnie pani reklamację do sklepu Agata Meble. W piątek mail od pani czytał Janusz Wilczyński. Dzisiaj postanowiłem do pani zatelefonować i zapytać, jak było, pani Magdaleno.
No więc zakupiliśmy narożnik w Agacie Meble. Po 3 miesiącach zaczęła się ta skóra nam bardzo rozwarstwiać. Wezwaliśmy serwis, który przyjechał do nas i stwierdził, że pewnie to źle użytkowane było przez nas. No i w ciągu praktycznie 3 godzin mieliśmy odpowiedź, że ta reklamacja nie zostaje uznana, ale równocześnie w momencie, kiedy oni do nas przyszli, powiedzieli, że w ciągu 2-4 tygodni będzie ekspertyza tej skóry. Nagle tej ekspertyzy nie ma. No, czujemy się w jakiś sposób oszukani przez Agatę Meble. Potem sprawę zgłosiłam tutaj do rzecznika konsumenta w Urzędzie Miasta, który polecił nam rzeczoznawcę, który stwierdził, że faktycznie ta skóra była źle, nie wiem, wymalowana w jakiś sposób. I zgłosiliśmy z powrotem to tutaj do rzecznika. Rzecznik znowu z powrotem do Agaty i Agata odpisała, że jednak nie uznaje, ale proponuje nam niezależnego eksperta, za którego mamy zapłacić około 500 zł.
Pani Magdaleno.
A jeżeli nie, no to sprawa do sądu idzie, no i to wtedy już około 2,5 tysiąca kosztuje.
No rozumiem. Pani Magdaleno, powiem szczerze, że rzadko zajmujemy się sprawami reklamacyjnymi, bo domyślamy się, że czas reakcji po prostu nie pomieściłby wszystkich telefonów i zgłoszeń od naszych słuchaczy. Natomiast jeżeli chodzi o Agatę Meble, to jest duża ogólnopolska firma i jest to spółka akcyjna, zatem wypadałoby, no wydawałoby się, że powinna traktować swoich klientów bardzo profesjonalnie. Nie wiemy, jak było w rzeczywistości. Na razie poznaliśmy opinię pani. Ja mam przed sobą oczywiście i odpowiedź na pani reklamację z Agaty Meble i także stanowisko na piśmie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Może później będę cytował tutaj fragmenty obu tych pism, ale rzeczywiście potwierdza się z tych pism to, co pani powiedziała. Reklamacja rzeczywiście została złożona. Pojawili się serwisanci z Agaty Meble, którzy stwierdzili, że właściwie wszystko jest w porządku, ale jeszcze trzeba poczekać na oficjalną odpowiedź ze sklepu na pani reklamację. Ta odpowiedź była odmowna, to znaczy reklamacja została odrzucona. Pani zgłosiła się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który zaproponował skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy, który potwierdził, że pani ma rację. Z tym wszystkim znowu zgłosiła się pani do Agaty Meble, który to sklep znowu odrzucił reklamację i zaproponował kolejnego niezależnego eksperta. Jest z nami pan Krzysztof Gach z Biura Rzecznika Konsumentów. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam serdecznie na antenie. Potwierdza pan, że tak wyglądała ta historia, prawda?
Jak najbardziej w ten sposób się to odbyło.
Panie Krzysztofie, gdzie jest błąd? A może nie ma błędu, może Agata Meble ma zupełnie tutaj rację. No, klient skorzystał z eksperta, zrobił swoją ekspertyzę, zapłacił za nią 250 zł, no ale Agata Meble ma najzupełniej prawo do tego, aby dokonać swojej ekspertyzy u także niezależnego eksperta i wówczas te ekspertyzy się zderzają, na przykład w sądzie cywilnym i jest sprawa.
Jak najbardziej tutaj, żeby sprawa była jasna już od samego początku, wyjaśnię, że ani ta opinia rzeczoznawcy, którą uzyskała na początku samym czy tamtych serwisantów Agata Meble, jak i opinia rzeczoznawcy, którą uzyskała tutaj pani Magdalena, no, nie są wiążące ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Wiążące jest dopiero prawomocne orzeczenie sądu. No, jednak jak już ustaliliśmy, droga sądowa jest dość długa, czasochłonna, a przede wszystkim też kosztowna. Więc co do zasady raczej staramy się dogadywać na tym etapie polubownym. Czyli no, raczej zwykle, kiedy jest opinia od rzeczoznawcy, zwłaszcza tak druzgocząca jak ta, którą uzyskała tutaj konsumentka, gdzie rzeczoznawca stwierdza, że około 90% tego wyrobu jest zupełnie niezgodna z normą, no to raczej przedsiębiorcy co do zasady przyjmują tego typu opinie i faktycznie podejmują działania, żeby tutaj sprawę załagodzić, w ten czy w inny sposób rozwiązać problem. Natomiast niestety w tym przypadku Agata Meble idzie w zaparte, no i stara się tutaj odsyłać do kolejnego tam jakiegoś rzeczoznawcy, co no nie zupełnie wiem, do czego miałoby to prowadzić, bo co, jeśli ta nowa ekspertyza byłaby znowu niekorzystna dla Agaty, znowu byłoby to zakwestionowane, czy też no, jeśli byłaby niekorzystna dla konsumentki, no to i tak by był spór i do niczego by to nie prowadziło. No i no niestety i z tego właśnie powodu się spotykamy tutaj na antenie dzisiaj. Mhm.
Panie Krzysztofie, więc ustalmy, bo to będzie taka instrukcja obsługi dla pozostałych słuchaczy, jak radzić sobie w tym gąszczu przepisów reklamacyjnych. Dodajmy tylko tutaj, że klientka skorzystała Sprawa rękojmi zawady. Tutaj jakby jakieś umowy gwarancyjne nie mają zupełnie żadnego zastosowania. Tutaj ma zastosowanie prawo cywilne. Nie będziemy teraz opisywać, jak ono wygląda, bo nasi stali słuchacze to już są wyedukowani w tej sprawie w 100%. Rękojmie zawady to była ta podstawa, z której skorzystała konsumentka. A zatem skorzystała z opinii niezależnego eksperta, który potwierdził, że ma rację. Ale zaznaczmy, również sprzedawca ma prawo odwołać się do opinii eksperta. I tutaj z tego prawa Agata Meble skorzystała. Najważniejszy wątek, wydaje mi się, w tej sprawie jest taki, że nasza klientka powiedziała, napisała do Agaty Meble, no to w takim razie to 250 zł, które ja wydałam na swojego eksperta, proszę mi zwrócić. Czy miała rację?
Jak najbardziej. Tutaj w sytuacji, kiedy z ekspertyzy wynika, że druga strona ma rację, czyli konsument ma rację, no to sprzedawca powinien zwrócić nam koszty tej ekspertyzy, ponieważ jego powołanie nie byłoby konieczne, gdyby sprzedawca w sposób prawidłowy rozpatrzył swoją reklamację. No i znowu, dojście do zwrotu takiej kwoty, jeśli druga strona nie chce się na to zgodzić polubownie, no i wyegzekwowanie tej kwoty, no to wymaga drogi sądowej. I znowu, co do zasady, udaje się to załatwić polubownie, właśnie żeby uniknąć tej drogi sądowej. Niestety tutaj Agata się na to nie zgadza. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, która myślę, że jest bardzo istotna w tej kwestii, a mianowicie na czas, który minął tutaj od samego zakupu tego towaru do zgłoszenia wady. To są jedynie 3 miesiące.
Bardzo krótko, co, tak.
No jest bardzo krótkim czasem, zwłaszcza jak tutaj znowu odwołam się do tej ekspertyzy, skoro na 90% wyrobu występuje wada, no to coś jest ewidentnie nie tak. Natomiast przedsiębiorca tego nie chce uznać nam. I też chciałbym zwrócić uwagę na przepisy, ponieważ jeden z przepisów dotyczący właśnie rękojmi wskazuje nam, że istnieje takie domniemanie, że jeśli jakaś wada wystąpi w przeciągu roku od wydania tego towaru, to domniemywa się, że ona rzeczywiście istniała w tym towarze w momencie wydania. Co z tego wynika? Że to przedsiębiorca powinien bardzo się starać, żeby udowodnić nam, że tutaj jest problem, czyli de facto nawet konsumentka nie musiałaby tutaj powoływać tego rzeczoznawcy i próbować udowodnić, że no nie jestem wielbłądem, że tutaj problem wystąpił faktycznie po stronie Agaty, tylko Agata powinna od razu występować z jakimiś silnymi dowodami na to, że ma rację.
Czyli podsumowując, właśnie ten 3-miesięczny czas od momentu zakupu wskazuje na to, że tak naprawdę to Agata Meble powinna na wszelkie sposoby starać się udowodnić, że nie to te 90% uszkodzeń tej skóry to wyniknęło z winy klientki i to Agata powinna to udowodnić, to ona powinna tego eksperta powołać. Jeżeli tego nie robi, to co do zasady przyjmuje się, że klient ma rację. To tak jak pan powiedział, po roku od zakupu, a dodajmy i przypomnijmy, że rękojmia zawady obejmuje okres 2-letni, ale ten pierwszy rok traktowany jest jako taki bardziej bezpieczny dla klienta, tak bym to powiedział. Ja jeszcze, panie Krzysztofie, przeczytam pismo od Agaty Meble i jakie zostało skierowane do klientki, ponieważ są tam sformułowania, które no, wymagają pana komentarza. Do reklamacji klienta został skierowany serwis producenta celem przeprowadzenia oględzin mebla. Serwis pobrał wówczas próbkę skóry z zakupionego narożnika do przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Wyniki badań wskazały, że towar jest pełnowartościowy, a skóra spełnia wymogi zawarte w certyfikacie jakości, który został wydany przez dostawcę skóry. Przedstawione przez klienta wyniki ekspertyzy nie są dla nas akceptowane, gdyż zostały przeprowadzone metodą organoleptyczną. Jeżeli klient nie zgadza się z wynikami naszych badań, to proponujemy przeprowadzenie badań skóry przez niezależne laboratorium. Roszczenie klienta odnośnie zwrotu 250 zł także odrzucamy. Ponadto sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na rozstrzygnięcie sporu na drodze pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Panie Krzysztofie, dwa pytania. Tutaj Agata Meble zwraca uwagę na to, że już przeprowadziła jakieś badania tej skóry. Czy klientka otrzymała wyniki tych badań?
Nic mi na ten temat nie wiadomo. Aha. Ja żadnych takich wyników badań nie dostałem. Agata też nie załączyła tego do pisma, które pan właśnie cytował. Mhm. Więc trudno jest mi powiedzieć, o jakich badaniach, czy też o jakich próbkach tam mowa.
Jeszcze raz przeczytam. Próbkę skóry z zakupionego narożnika przekazano do przeprowadzania badań laboratoryjnych. Wyniki badań wskazały, że towar jest pełnowartościowy. Pani Magdaleno, pani dostała wyniki tych badań?
Nie dostałam żadnych wyników.
Dobrze.
W ogóle to, co napisane było w tym protokole rozpatrzenia, no to pisało 2 do 4 tygodni, tak?
Rozumiem. Jeszcze
tego samego dnia, kiedy oni przyszli, to zaraz w ciągu 3 godzin Agata przysłała mi odpowiedź, że już zostaje reklamacja odrzucona.
To bardzo szybko.
Gdzie panowie jak przyszli w czwartek, to powiedzieli, oni dopiero w poniedziałek zdają tą sprawę do serwisu i dopiero wtedy będzie jakaś ekspertyza.
Pani Magdaleno,
teraz zadzwoniłam, jeszcze chciałam powiedzieć coś, jeżeli jak zadzwoniłam do Agaty i powiedziałam, gdzie ta moja ekspertyza jest tej skóry, to powiedzieli, no jest, we wrześniu była robiona. Ja mówię, chwila, przecież w styczniu reklamowałam do was produkt, tak? A wy macie z datą wsteczną już wynik tej ekspertyzy? A teraz po tym, jak dostała odpowiedź już, Agata przysłała odpowiedź tutaj do rzecznika konsumenta, zadzwoniłam dowiedzieć się o tych kosztach, jakie oni proponują tego niezależnego eksperta. No to powiedzieli 500 zł, mówię, dobrze. A to gdzie jest ta moja ekspertyza skóry? A pani mówi, że ci panowie z serwisu mówią, że oni mają swoje jakieś zakładowe laboratorium, więc oni chwilę i mieli już odpowiedź na tą ekspertyzę skóry. Mówię, dobrze, ale ja niczego nie dostałam.
Pani Magdaleno,
no nie ma w ogóle żadnej odpowiedzi. No.
Dobrze, mamy jedno pytanie. Jeszcze panie Krzysztofie, drugie. Co to jest metoda organoleptyczna? Bo tutaj Agata Meble mówi, że nie zgadza się z wynikami tej metody, bo była organoleptyczna.
To znaczy podstawowy problem tutaj no to jest po prostu chęć odrzucenia tej reklamacji. Natomiast metoda organoleptyczna polega na obejrzeniu po prostu.
Czyli to za mało. Natomiast, oczy i inne organy to za mało.
Dokładnie tak, natomiast tutaj Agata chciałaby jakieś laboratorium wynajmować. Chciałbym też zwrócić na jedną ważną rzecz tutaj uwagę. Agata twierdzi, że skóra spełnia wymogi zawarte w certyfikacie jakości, który został wydany przez dostawcę skóry. Natomiast nasz tutaj ekspert rzeczoznawca powołuje się na polską normę, czyli taką normę już obowiązującą u nas w kraju, bo wiadomo, certyfikat
każdy może sobie napisać, tak, jasne.
No właśnie, dokładnie tak. Więc
produkuje, sam wydaje certyfikat i wszystko jest w porządku.
Jest zadowolony, dokładnie.
Tak jest. Panie Krzysztofie, jeszcze ostatnie pytanie. Że sprzedawca oświadcza, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporu w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, to trochę takie nieładne, prawda? Może to zrobić, oczywiście, no jest na prawie, ale właśnie.
Czy zgodzę się z panem, zwłaszcza w kontekście tego, co powiedział pan jeszcze zanim zacząłem mówić, czyli jest to duża spółka, która faktycznie powinna dbać o swoich klientów. Natomiast takie podejście, że tutaj odmawiamy tej drogi polubownego załatwienia sporów.
Nie.
Dla wyjaśnienia jest to sąd konsumencki, który jest znacznie szybszy, znacznie odformalizowany i no, ogólnie rzecz mówiąc jest lepszym rozwiązaniem w takich drobniejszych sprawach zwłaszcza.
A dla Agaty to pewnie drobna sprawa, bo cóż to jest taki narożnik, prawda? Nawet skórzany.
O to właśnie chodzi. Wiele nawet większych takich firm zgadza się na tego typu postępowania, bo sami widzą plusy, czyli szybkość takiego postępowania i skuteczność. Jest to postępowanie jednoinstancyjne, więc ono się nie przedłuża przez kolejne tam instancje po 3 lata i nie wiadomo ile, tylko pozwala na załatwienie problemu w ciągu tam miesiąca, półtorej, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż bawienie się w sąd powszechny i też no, dodatkowa praca dla sędziów też myślę, że
oczywiście.
Takiej sytuacji.
No a poza tym także sposoby rozwiązywania, nazwijmy to roszczeń reklamacyjnych klientów, także bardzo wiele mówią o firmach i także po prostu no, firma, która jest tutaj chętna do jakiegoś polubownego rozwiązywania tego rodzaju sporu, czy nawet idzie na rękę klientowi, nawet jeżeli trochę klient nie ma racji. Ja powiem uczciwie, że chyba takie firmy to po prostu przyciągają klientów, natomiast no, tego rodzaju, wydaje mi się, że takie schematyczne trochę podejście do tematu może tych klientów odpychać. Powiem tylko, że dzisiaj także oczywiście próbowałem skontaktować się z Agatą Meble i skontaktowałem się z biurem prasowym. Biuro prasowe poprosiło o oczywiście wszelkie informacje dotyczące tej konkretnej reklamacji. Mamy obiecany ten komentarz z biura prasowego. On dzisiaj nie nastąpi. No wiadomo, muszą trochę przeanalizować temat, ale nastąpi najprawdopodobniej w środowym programie Czas Reakcji, więc panią Magdalenę poproszę jeszcze o cierpliwość i w środę usłyszymy, co na to Agata Meble. Jeszcze pan Dominik do nas zadzwonił. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, Witam.
Ja też miałem różne problemy z reklamacjami i to jest tak z dużymi firmami. One stać ich na to, żeby się sądzić, ale zwykłego klienta nie stać na to i dlatego odmówili prawa do polubownego załatwienia sprawy, bo oni się kosztów nie boją, a zwykły klient się boi i zrezygnuje. Ja już kilka razy tak zrezygnować musiałem.
Mhm. No jest to jakaś metoda, ale tak jak mówię, ta metoda to ma krótkie nogi. Jeżeli firma chce wyrobić sobie naprawdę dobrą markę, to musi zmienić swoją politykę reklamacyjną, tak to ujmę, i zupełnie inaczej do tego rodzaju tematów podchodzić. Ale być może to błąd ludzki. Dzisiaj z biurem prasowym, z przedstawicielką Agaty Meble rozmawiałem i ona mówiła, być może ktoś popełnił błąd, być może ktoś tam źle napisał, albo w ogóle nie napisał, tylko kopiuj i wklej z podobnej sprawy zrobił. I wszelkiego rodzaju wyjaśnienia, mam nadzieję, otrzymamy w środowym programie Czas Reakcji. Na razie to wszystko, jeżeli chodzi o Agatę Meble. Dziękuję. Pan Krzysztof Gach z biura Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów był naszym gościem. Dziękuję, panie Krzysztofie. Pani Magdaleno, także dziękuję za udział w tym programie.
Dziękuję bardzo.
Do środy, do usłyszenia. To jest Czas Reakcji 510-37-36, numer do naszego studia z trzema dwójkami czujny i Czas Reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Można pisać. Zachęcamy oczywiście, ale teraz przede wszystkim zachęcamy do dzwonienia do naszego studia. Będzie o food truckach. Temat, który powraca do Czasu Reakcji. Z nami jest pani Małgorzata Jacyna-Witt, radna niezrzeszona. Dzień dobry, pani Małgorzato, witam serdecznie.
Dzień dobry.
A jednocześnie członkini Komisji do Spraw Rozwoju, Promocji i Gospodarki Wodnej. Pani Małgorzato, ostatnio było posiedzenie tej komisji i właśnie na tym posiedzeniu zajęto się jeszcze raz food truckami. Przypomnę tylko, że w Szczecinie jest chyba około 10 firm food truckowych, 10 pojazdów, może tych pojazdów jest więcej, ale podmiotów, które zajmują się taką sprzedażą żywności z samochodów, jest chyba 10. A problem polega na tym, że według Straży Miejskiej te food trucki nie mają prawa sprzedawać żywności czy handlować na miejscach postojowych. Natomiast przedstawiciele tych firm twierdzą, że wykupują odpowiednie od miasta odpowiednie zezwolenia i prawo takie mają. Sąd włączył się tutaj do całej sprawy i jednak przyznał Straży Miejskiej w tej sytuacji rację. Straż Miejska nałożyła odpowiedni mandat za sprzedaż na miejscach postojowych. Z kolei komisja, w której jest pani, zajmuje się takim bardziej kompleksowym rozwiązaniem tego tematu. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że food trucki są w mieście pożądane. Chcielibyśmy czasami coś zjeść, na przykład na Jasnych Błoniach czy gdzieś w okolicy. I przydałoby się, żeby jakieś rozwiązanie zafunkcjonowało. Jakie są propozycje?
Tak, rzeczywiście podczas posiedzenia komisji rozmawialiśmy z osobami prowadzącymi tę działalność gospodarczą, czyli konkretnie z właścicielami i pracownikami food trucków. To jest swego rodzaju koloryt miejski. Tych food trucków w Szczecinie nie jest wiele. To jest kilka samochodów stojących bądź to na Jasnych Błoniach, bądź pod byłym Posejdonem, czy w innych miejscach, gdzie akurat w danym momencie, w danych godzinach jest większa liczba ludzi, gdzie są czy studenci, czy pracownicy jakichś jednostek, czy instytucji, czy większych przedsiębiorstw, szczególnie tak jak obserwujemy informatycznych, bo ci młodzi ludzie chętnie korzystają z tej formy jakby uzupełnienia swojego jadłospisu. I teraz miasto cały czas rzuca kłody pod nogi tym food truckowcom, cały czas nie potrafi znaleźć sensownego rozwiązania, bo to, że z jednej strony Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wydaje zgodę i jednoznaczną opinię, że food trucki mogą funkcjonować na ulicach, a z drugiej strony Straż Miejska karze tych ludzi i wskazuje na nieścisłości w prawie, to ja powiem tak, no niestety, ale tutaj piłka leży po stronie Urzędu Miasta, bo to Urząd Miasta powinien w jasny sposób wskazać, jak food trucki mogą w mieście funkcjonować. I teraz miasto razem z urzędnikami i z pracownikami spółki Żegluga Szczecińska wpadło na świetny, w cudzysłowie oczywiście, pomysł, aby wszystkie te food trucki zapędzić na Łasztownię, tam po drugiej stronie Wałów Chrobrego, czyli naprzeciwko, przy samej Marinie, może o w ten sposób, przy samej Marinie, przy Starej Rzeźni. To miejsce generalnie jest puste w ciągu tygodnia, nie ma tam nikogo, ludzie rzadko kiedy tam trafiają, chyba że służbowo do jakiejś tam niewielkich firm, które tam dwie czy trzy funkcjonują. I teraz miasto postanowiło wydzierżawić ten teren cały tego wielkiego takiego parkingu, jakby przed starą rzeźnią, spółce Żegluga Szczecińska, a spółka Żegluga Szczecińska wpadła na pomysł zrobienia tam food truckowni. Mhm. Czyli tam food trucki mogłyby swobodnie funkcjonować. Tylko po co? I czy ktoś zapytał tych ludzi, którzy prowadzą tę działalność, czy oni chcieliby tam tak kolegialnie stać i sprzedawać, nie wiem, sami sobie wzajemnie.
Takie obozowisko food trucków by powstało.
Takie obozowisko food trucków, bo przecież powtarzam, ludzi chętnych do kupowania tamtego jedzenia z samochodów tam nie ma. Na szczęście radni na innej komisji, Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa, nie wyrazili zgody na wydzierżawienie tego terenu spółce Żegluga Szczecińska, ale obawiam się, że temat ten może wrócić i że wtedy miasto będzie czuło się jakby zwolnione z obowiązku rozwiązania tego problemu. No przecież utworzyliśmy obóz food trucków, czy food truckownie na Łasztowni, więc o co tym ludziom chodzi? I takie rozwiązanie moim zdaniem jest rozwiązaniem absolutnie nieodpowiednim, bo przecież nikt nie będzie specjalnie jechał na Łasztownię, żeby kupić sobie hamburgera z food trucka.
Nie, no to jest oczywiste, to absolutnie... przecież food truck, czyli ciężarówka z jedzeniem, musi jeździć, no to jest zupełnie bez sensu, żeby
Gdzieś
tam
od miejsca do miejsca, gdzie są ludzie.
Tak, to jest oczywiste.
Od miejsca do miejsca, gdzie są ludzie.
Taka jest istota food trucka. No
mobilna. To
inaczej
jest
to nie ma
sensu, teraz.
Oczywiście. Mm-hmm. Pani Małgorzato,
no
tak, tutaj komisja... Pani Małgorzato, czy ten pomysł z Łasztownią to właśnie była odpowiedź na Państwa zapytanie, bo Komisja Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej zwróciła się do prezydenta o przygotowanie i opracowanie szczegółowych regulacji prawnych na temat możliwości prowadzenia takiej działalności i... Ta komisja prosi o przygotowanie tych regulacji do końca marca. Prosiła do końca marca. Czy to właśnie
tak,
czy to była właśnie ta odpowiedź z tą Łasztownią?
Nie była to oczywiście formalna odpowiedź, natomiast myślę, że było to po prostu po to zainicjowane w tej chwili, żeby następnie w tej formalnej odpowiedzi, którą powinniśmy już uzyskać, było napisane, że no problem został rozwiązany, bo utworzono specjalną strefę dla funkcjonowania food trucków. Strefę wyludnioną i nieużyteczną, ale w ten sposób w dodatku stanie się ta strefa użyteczna, no bo będą tam stały sobie samochody z tymi sprzedawcami, z tymi kucharzami, na tym parkingu, tak? Takie rozwiązanie nam zaproponowało miasto. Dzisiaj jest Komisja do Spraw Promocji Rozwoju Gospodarki Wodnej, więc ja dzisiaj zapytam, czy otrzymaliśmy już jasne wytyczne od pana prezydenta, w jaki sposób food trucki mogą funkcjonować i mam nadzieję, że one są jednak już sporządzone i są jasno określone, aczkolwiek obserwując taką inercję prawników funkcjonujących w ramach miasta, może być to problemem, bo nasi prawnicy generalnie znajdują wszelkie uzasadnienia dla czegoś, czego nie można robić. I to jest świetnie przez nich przygotowane. Tego nie można, tego nie można, tego nie można. Natomiast naprawdę niewiele jest takich wskazówek, co można i jak można. No, tak jakby to już było jakąś wielką trudnością dla ludzi, którzy wykonują swój zawód prawniczy.
Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za pani opinię. Pani Małgorzata Jacyna-Witt, radna niezrzeszona,
dziękuję
z Komisji do Spraw Rozwoju, Promocji i Gospodarki Wodnej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Teraz na antenie powitam pana Piotra Adamczyka z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Panie Piotrze, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jeszcze Paweł, ale może coś się zmieni.
Panie Pawle, przepraszam najmocniej. Panie Pawle, słyszał pan, no w zasadzie można powiedzieć, zarzuty pani Małgorzaty. Ja tylko zapytam, jaki miasto ma pomysł na food trucki? Bo w tej chwili jest taki, powiedzmy, prawny konflikt. Z jednej strony food truckowcy otrzymują zezwolenia na handel, ale z drugiej strony nie mogą sprzedawać swoich produktów na miejscach parkingowych. No ale to gdzie oni mają stawać? No są tylko miejsca parkingowe, przecież nie wjadą na przykład na trawnik na Jasnych Błoniach.
Ja powiem tak, ja nie wiem, czy to jest kwestia czegoś, co możemy nazwać konfliktem prawnym, natomiast mogę odpowiedzieć na temat, jaki pomysł, czy jaki zamiar jest po stronie miasta w zakresie działalności prowadzonej przez właścicieli food trucków. My w ubiegłym roku, kiedy ten problem jakby zaistniał, podjęliśmy rozmowę z przedstawicielami tego środowiska, spotkaliśmy się kilkukrotnie i między innymi rozmawialiśmy o tym, co z jednej strony jest oczekiwaniem tych przedsiębiorców, a z drugiej nakreślaliśmy zamiar miasta, aby doprowadzić do sytuacji, w której ta ich działalność będzie w sposób jasny zalegalizowana po to, aby nie dochodziło do jakichś sporów. Mieliśmy jeden przypadek sprawy sądowej w ubiegłym roku, w której właściciel z braku usytuowanego i prowadzącego działalność bezpośrednio tutaj w sąsiedztwie Parku Kasprowicza przy fontannie otrzymał mandat, odwołał się, sąd uznał prawo właściciela terenu do tego, aby stosowne regulacje jakby co do możliwości lub niemożliwości rozegrać. I po tym, jak rozmawialiśmy, to temat foodportu, o którym mówiła pani radna Małgorzata Jacyna-Witt, był jednym z elementów proponowanych środowisku jako stałe zaproszenie.
No to panie Pawle, ale przyzna pan, że to w zasadzie foodport to może być pomysł na przenocowanie tych food trucków, ale nie na ich pracę, bo istota polega na tym, żeby one jeździły po mieście i sprzedawały swoje produkty, prawda?
Jeżeli, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, to ja dokończę.
Proszę bardzo.
To nie było nigdy określenie, że jest to jedyne miejsce, w którym mogą prowadzić swoją działalność. Później w wyniku pewnego braku informacji zwrotnej, gdzie widzą te miejsca, w których chcieliby działalność prowadzić, poprosiliśmy o wskazanie tych miejsc. I takich lokalizacji kilkanaście otrzymaliśmy. To jest między innymi rejon Wałów Chrobrego, okolic Deptaku Bogusława, okolic Jeziora Głębokiego, kąpieliska Arkonka, Jasnych Błoni, Placu Lotników, Bramy Portowej, Placu Rodła, Kościuszki, czyli wiadomo tam, gdzie jest duża liczba mieszkańców, duża liczba tych, którzy potencjalnie mogą być klientami. I to, co zaproponowaliśmy i taki projekt uchwały złożyliśmy do Rady Miasta po to, aby na kwietniowej sesji był on rozpatrzony przez Radę Miasta i po przyjęciu stanowił tak naprawdę podstawę do określania warunków tej działalności, został złożony. Ten projekt tak naprawdę wskazuje na delegację, którą Rada Miasta udziela prezydentowi do określania miejsc, które jest działalność w postaci food trucków, ale też jakby działalność związana z parkletami, bo to jest inny rodzaj też działalności wychodzących na ulicę, w pas drogi, w rejon nominalnie przeznaczony na miejsca przeznaczone do parkowania. Tak, aby tą działalność móc prowadzić. Ja chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć i troszkę nie zgodzić się z panią radną Małgorzatą Jacyna-Witt, która odsądziła nas od czci i wiary, że my zachęcamy przedsiębiorców do prowadzenia tej działalności. Natomiast chcielibyśmy mieć to w sposób jasny, zdefiniowany, aby nie dochodziło do sytuacji takich, które miały miejsce i sami przedstawiciele food trucków.
Do sytuacji konfliktowej, panie Piotrze, i wiemy, jak ona się zakończyła. Zakończyła się mandatem.
Ale to jest jeden przypadek, który tak naprawdę był przyczynkiem do tego, że dzisiaj o tym rozmawiamy.
Panie Pawle, to na dzisiaj możemy... Na dzisiaj możemy zamknąć na razie tę rozmowę, nie zakończyć ją, do rozmowy powrócimy. Powiedział pan, że miasto ma konkretne propozycje, tych propozycji lokalizacyjnych dla food trucków jest znacznie więcej, nie tylko Łasztownia. Zgadzamy się obaj z tym, że Łasztownia może być, ale to w zupełności dla food trucków nie wystarczy.
Ja się nie zgodzę z stwierdzeniem, które padło, że jest to miejsce wyludnione, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, szczególnie w okresach weekendów, ale też i imprez organizowanych przez miasto, a taki sezon imprez przed nami, to jest to jedno z naj...
Może być to rzeczywiście opłacalne miejsce, ale ta lista miejsc pozostałych, które pan wymienił, rzeczywiście jest interesująca. Wrócimy do tej rozmowy, poczekamy, jak pan powiedział, w kwietniu być może Rada Miasta zajmie się tymi lokalizacjami i być może te lokalizacje zostaną w jakiś sposób udostępnione dla przedsiębiorców prowadzących działalność tego rodzaju i wrócimy do tej rozmowy, dobrze? Możemy się tak umówić, panie Pawle, tak?
Bardzo chętnie.
Pan Paweł Adamczyk z Urzędu Miasta w Szczecinie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Za 10 minut będzie godzina 13. Już czasu niewiele. Wrócimy do tematu koni. Policja szczecińska jeździ konno, patroluje konno. parki, ulice i tak dalej, i tak dalej. Nie chce natomiast jeździć na rowerach. Kiedyś jeździła, a teraz jednak stwierdziła, że jeździć nie chce. Mieliśmy w tej sprawie wypowiedź z Komendy Wojewódzkiej Policji, z biura prasowego. A propos jeszcze koni, to króciutki telefon.
Witam. Słucham tej was audycji często i gęsto. No i odnośnie tych koni policyjnych, co chodzą po ulicach. No to by było pięknie, żeby miał ktoś po nich sprzątać, bo chodzą, kupkę robią. Taka sprawa. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon. Już zajmowaliśmy się tym i tłumaczyliśmy wielokrotnie. To nie godzi się, żeby policjant umundurowany zszedł z konia i posprzątał. To nie licuje. Zatem policjanci nie mają takiego obowiązku. Tym powinno zajmować się miasto, tym sprzątaniem właśnie. Dlaczego nie zobaczymy na ulicach Szczecina policjantów na rowerach? No po prostu dlatego, że ja nawet nie pamiętam, jaka była dokładnie argumentacja. Wydaje mi się, że te rowery byłyby bardzo pożądane, na przykład właśnie na Jasnych Błoniach, bo to szybkie, mobilne, sprawne i tak dalej, a przede wszystkim bezpieczne. Mimo wszelkich zapewnień, że ten koń jest wytresowany, przyzwyczajony do wszelkich zdarzeń, to jednak jest to zwierzę i trochę bałbym się, gdyby moje dzieci w pobliżu takiego konia się bawiły. Pan Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia, jest z nami. Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry,
witam
panie,
serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Ale policjanci jeżdżą na rowerach w Świnoujściu, prawda?
Jeżdżą na rowerach w Świnoujściu.
Nie, no jak to się sprawdza?
Sprawdza się naprawdę. Sprawdza się szczególnie podczas realizowanych patroli na deptakach nadmorskich, skwerach, placach, zabach, parkach, terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. I przecież tak naprawdę takim rowerem dzięki zjazdom można i wjechać na plażę. I tutaj naprawdę chyba z sympatią wszyscy patrzą się na to, jak nasi policjanci na tych rowerach poruszają się. Tym bardziej, że to są rowery nowoczesne, bo tak naprawdę one nas nic nie kosztowały. Dzięki pewnemu programowi, jaki był realizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, można te rowery otrzymać bezpłatnie. Są to rowery elektryczne. Także nie tylko siła własnych nóg naszych policjantów, ale jak się zmęczą, czy potrzebują wypoczynku, mogą przełączyć ten napęd elektryczny.
Ale policjant w nogach powinien jednak tę siłę mieć, zatem nawet nie elektryczny, ale zwykły rower. I to nawet byłoby to lepsze rozwiązanie, żeby oni ćwiczyli. A policjanci jak się do tego ustosunkowują? Chętnie jeżdżą na tych rowerach? Powiem panu szczerze, że no tak, jazda rowerem po piasku to rzeczywiście wyzwanie.
Jest to wyzwanie, są to rowery, naprawdę tak zwane rowery terenowe, rowery górskie, na specjalnych nawet oponach. Chyba z ogromną sympatią spotykają się policjanci, dlatego że no, kiedyś pamiętam, jeszcze za moich młodych lat był taki serial o policjantach, którzy jeździli na rowerach na plażach. I tutaj też są z nimi robione zdjęcia, oni mają
specjalne uniformy.
To Słoneczny
Patrol był? Nie, to tam nie byli policjanci.
Nie, rowerowy patrol, też w jednej z miejscowości nadmorskich, dalej są robione z nimi zdjęcia. I naprawdę mi się wydaje, że te rowery w takich miejscowościach, szczególnie jak Świnoujście, w miejscowościach nadmorskich, ale nie tylko, bo myślę, że w tych miastach także, gdzie wymagana jest ta mobilność, o której mówiliśmy, sprawdzają się. Sprawdzają się, na rowerach jeżdżą policjanci od dłuższego czasu. Nie tylko oczywiście były rowery elektryczne, ale również rowery te o napędzie manualnym i one zawsze się sprawdzają.
No, a ponieważ Szczecin jest miastem prawie nadmorskim, zatem no, może warto byłoby wziąć przykład ze Świnoujścia i wrócić do tematu rowerów, bo rowery kiedyś z policjantami na siodełkach po Szczecinie jeździły, zwłaszcza po tych miejscach, gdzie no, koń jakoś tak no, nie pasuje. A w Świnoujściu w ogóle nie pasuje, bo jak słyszeliśmy, konno policjanci w Świnoujściu nie jeżdżą. Byłoby to niebezpieczne.
Nie jeżdżą, jest to niebezpieczne, szczególnie na promenadach, na tak. plaży. Tam naprawdę nie miałoby to racji bytu. A poza tym słusznie powiedział jeden ze słuchaczy, no utrzymanie czystości też wymagałoby
tak
określonych
tak
sił i środków.
Pan Robert Karelus, rzecznik prezydenta Świnoujścia, był naszym ostatnim już dzisiaj gościem. Dziękuję panie Robercie, pozdrawiamy Świnoujście.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Być może niedługo się udamy na wypoczynek. Teraz jeszcze kilka telefonów a propos taksi. Taksi pod dworcem stoi i blokuje między innymi parking Kiss and Ride.
Dzień dobry, to Paulina ze Szczecina. Ja w sprawie taksówkarzy pod dworcem. Strasznie irytujące jest to, że jak ma przyjechać jakiś pociąg relacji typu Warszawa-Szczecin i człowiek chce przyjechać na dworzec, odebrać kogoś, to niestety nie ma gdzie zaparkować, bo taksówkarze wiedzą, że wtedy będą ludzie i stoją na normalnych miejscach parkingowych i zwykły taki żuczek to jeździ, kombinuje, żeby znaleźć to miejsce i nie jest w stanie, ponieważ taksówki na połowie miejsc stoją taksówki. żuczki. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
No właśnie, my takie zwykłe żuczki także i do Straży Miejskiej, i na policję, i gdzie się tylko da, dzwoniliśmy, prosiliśmy, znaki zostały zmienione. Już tam teraz jest kiss and ride i zakaz postoju, a mimo to stoją i w dalszym ciągu czujemy się także trochę bezradni. W trakcie tych rozmów na temat parkowania tam, gdzie nie trzeba, pojawił się także wątek od naszych słuchaczy kontroli legalności tych taksówek. Posłuchajmy telefonów.
Dzień dobry, Marek, kierowca taksi Taxi For You. To nieprawda, że się nie da kontrolować żadnych taksówek. Nasze taksówki w korporacjach obowiązują wszelkie przepisy, włącznie z naklejkami, ile za kilometr, jakie stawki początkowe, czy taksówka jest ze Szczecina, numery boczne, a te taksówki, powiemy wprost, oprócz koguta taksi nie mają nic. Także jakby się chciało skontrolować tak naprawdę, to by były skontrolowane. Powiem wprost, tak jak nam klienci opowiadają, zwykłe oszustwo.
To nie jedyny telefon. Jutro naszym gościem będzie przedstawiciel Urzędu Miasta. Urząd Miasta zajmuje się kontrolami, ale tylko taksówek, które są zarejestrowane. Natomiast policja zajmuje się kontrolami wszystkich taksówek i w środę, mam nadzieję, pojawi się przedstawiciel policji w czasie reakcji. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.